Witam wszystkich, mam na imię Bożena, mam 51 lat. No nie wiem, tak od początku zacznę może. Ja się urodziłam w rodzinie pełnej, miałam i tatę i mamę. No i na tamte czasy to mogło ktoś powiedzieć, że miałam życie jak w Madrycie. Bo pomimo, że moja rodzina była patologiczna, ale tego się nie widziało, bo były pieniądze. Więc ja miałam wszystko. Nawet gumy balonowe z Peweksu. No i Coca-Cola w puszce. Ale dom był patologiczny, mój tata pił, żył swoim życiem. A moja mama była pracoholikiem, chciała nam wynagrodzić wszystko, żebyśmy wszystko mieli. I ja chyba cały czas pragnęłam tylko tej miłości. Ja pamiętam, że moim jedynym marzeniem to było, żeby moja mama ze mną pojechała kiedykolwiek na wczas. I była raz w życiu. Ja pamiętam te 3 dni, kiedy była ze mną u mojej babci w Ostrołęce. 3 dni przez całe moje dzieciństwo. 3 dni. Ona zawsze tak ciężko pracowała. Ja teraz to rozumiem, ale wtedy ja nie byłam w stanie tego pojąć. Ja tak całą tą młodość później to tak szukałam tej miłości. Przez to te moje związki były takie patologiczne, bo to mnie to tam wystarczyło cokolwiek. Już było okej, no nie? No i tak dorosłam. Poznałam człowieka, z którym zaszłam w ciążę. Urodziła się Wiktorka moja. No i wtedy cały mój świat przelał się na Wiktorię. Wiktoria się urodziła w 24 tygodniu ciąży, więc to jest dużo, dużo za wcześnie. To jest po połowie ciąży praktycznie. 65 deko, więc żadnych szans na przeżycie nawet wtedy nikt mi nie dawał. A jeżeli, no to tam powiedzieli, dobrze jak będzie oddychała, bo tam o innych funkcjach to w ogóle mi nie obiecali, że ona będzie tam chodziła, mówiła. Nie, to powiedzieli, dobrze jak będzie sama oddychała, że nie trzeba będzie respiratoru. Ale Bóg tak dał, że przeżyła. Moi rodzice wtedy stanęli naprawdę na wysokości zadania, ponieważ sprzedali cały majątek. Tak naprawdę to zostawili tylko takie jedno miejsce, z którego żeśmy wszyscy żyli, to był sklep i tam była stara kamienica drewniana, gdzie my żeśmy wszyscy mieszkali w nędznych warunkach. Sprzedali dom, samochód, biżuterię, wszystko, żebym ja tylko mogła iść do Stanów i leczyć Wiktorię. No i byliśmy w tych Stanach. Efekt jest taki, że lekarze mówią, że ma ładne oczy, no w porównaniu z innymi dziećmi. Ale to nieistotne. Istotne było to, że ja sobie z Wiktorii zrobiłam bożka. Ja się tak zafiksowałam na tle mojej Wiktorki, że ja nie umiałam myśleć racjonalnie o niczym. Ja nie lubiłam nawet, jak moi rodzice się nią zajmowali, bo nie to, że oni ją skrzywdzili, tylko na pewno jej nie dopilnują, bo tylko ja byłam w stanie przecież nią dobrze zająć, no nie? Nikt nie był w stanie tak jak ja. Bóg mi pokazał, że tak nie jest, bo Wiktoria 3 razy schodziła z tego świata, a raz to mi prawie na moich rękach, bo ja jej podałam lek, ona się tym lekiem zachłysnęła i ona mało co mi nie umarła na moich rękach, a ja przecież ją tak dopilnowywałam, no nie? No ale to widzicie, to tak jeszcze jak sobie tak myśli, że jest taki doskonały, że tylko ona, to się tak nie dało. Ja sobie zrobiłam bożka z mojej córki i z tego dopiero wyleczył mnie Bóg. Bóg mi pokazał, że to jest chore, co ja robię. To było tak patologiczne, ja byłam taka opętana i to dziecko moje przeze mnie to było tak nieszczęśliwe, bo przecież ja i tak ją, nie słyszę, że miała utrudnione poznanie świata przez swoją niepełnosprawność, to jeszcze ja ją praktycznie odgradzałam od ludzi, no nie, bo ja mówię, ja czułam, że każdy może nie dopilnować. Także ja zrobiłam straszną krzywdę mojemu dziecku, no a jeszcze wcześniej, no to w ogóle przed moim nawróceniem, to ja się bardzo szybko rozstałam z ojcem Wiktorii. Zdecydował się na inne życie, a więc zostałyśmy szybko same. No i ja to miałam jakąś też manię jeżdżenia po wróżkach, po tych bioenergoterapeutach. Ja w ogóle byłam w takim śmietniku, że później sama zaczęłam to robić, wróżyć i tak dalej. Więc ja sobie zdawałam później sprawę, co ja w ogóle robiłam, że tych demonów to zewsząd, no nie? Sobie tak wpuszczałam, zapraszałam ich wręcz. I to trwało, no długo. I pamiętam, że przyszedł taki okres w moim życiu, że ja już byłam tak zmęczona chyba tym wszystkim. Ja już sobie nie dawałam rady psychicznie. I pamiętam, że moi rodzice zabierali Wiktorkę na weekendy. Ja zostawałam sama w domu. Znaczy sama, to były przeważnie imprezy, no nie. Ja tam chodziłam, wszyscy mnie pocieszali, no nie, wiecie jak się w świecie żyje. Od weekendu do weekendu i alkohol, no nie. jakieś tam jeszcze związki po drodze, jakieś tam bezsensowne. I pamiętam, że pewnego razu ja tak stwierdziłam, że to wszystko nie ma sensu, że to, co, jak ja żyję, to jest w ogóle jakaś porażka, to jest w ogóle... A jeszcze przed tym, to ja sobie wymyślałam, że jestem ateistką. Bo ja gdzieś podświadomie się bałam, że nie można żyć tak, jak ja żyję i za to nigdy nie odpowiedzieć. Więc dla spokojności sumienia mówię, dobra, przecież nie ma żadnego Boga, nie ma, jest tak, będę żyła, no nie? Ale w tej rozpaczy ja pamiętam jak dzisiaj w moim mieszkaniu poprzednim jest brodzik i muszla klozetowa i ja między tym, ja tak wyłam, i ja mówię, Boże, ja Cię proszę, zabierz mnie z tą Wiktorią, bo ja już nie dam rady. Ja już psychicznie czułam, że to już jest taki kres mojej wytrzymałości, takiej ludzkiej. Ja tak ryczałam, ale to tak ryczałam, słuchajcie, że ja już mówię, Boże, nie wytrzymam, ja już nie wytrzymam naprawdę dłużej, zrób coś, bo nie dam rady, zabierz mnie z tą Wiktorią stąd. Ja ateistka niby, no nie? I pamiętam, że tak się już ogarnęłam, wyszłam z tej łazienki, poszłam do pokoju, tak usiadłam i tak siedzę i mówię tak, Panie Boże, ja tak dosłownie mówiłam, Panie Boże, jak nie chcesz mnie zabrać, no to ześlij mi kogoś, bo ja zwariuję. Tylko wiesz, Boże, żeby to nie był rozwodnik ani żonaty. Bo ja Boga w ogóle nie znałam, tak? No i ja tak, wiecie, no wiadomo, że no, to by nie był od Boga, no ale tak człowiek w świecie to tak różne głupoty gada, no nie? I powiem wam, że no dobra, przychodzi, no, weekend się kończy, trzeba się zająć znowu dzieckiem. Ja w tygodniu to nie miałam czasu na takie rozklejania, bo no bo nie było czasu. No i znowu jakoś tam się to życie toczyło i miesiąc później ja poznaję swojego męża, który był świeżym wdowcem, który miał pomysł na życie, równie dobry jak ja, zabić się na śmierć. Znaczy ja chciałam umrzeć, on chciał się zabić na śmierć. I pamiętam, on mówi, że chodził, bo jemu żona zmarła, bardzo krótko chorowała, to był miesiąc czasu, to była jedyna jego kobieta w życiu, umiera nagle, on nie widzi sensu życia. I chodził, mówi, do sklepu, kupował te zgrzewki, wódki. I to jest pani jeszcze się pyta, co komunia? On, komunia. Mówi, przecież nie będę mówił, że sam to pije. No. On już nie kupował flaszkami, tylko całymi tymi. To takie teraz to chyba są opakowania. Nie? No nieważne. Ja miał pomysł zabić się, a ja miałam, znaczy nie miałam myśli samobójczych, ale chciałabym, żeby już to wszystko się skończyło. No, nie? No i słuchajcie, my się zapoznajemy. Ja się zapoznałem pod koniec kwietnia, jego żona zmarła w lutym, a w kwietniu my się poznajemy, od czerwca zaczynamy być razem. No i oczywiście już wspominam o Bogu, bo mój mąż jest bardzo dobry, znaczy wtedy to nie był mój mąż, ale mi już było dobrze, bo on już, ja czułam w nim wsparcie, pomoc, wiecie, tak po ludzku, no nie? No i już nie ma Boga, bo mi jest już dobrze. I 4 lata tak mija w tej mojej takim, jeszcze mój Andrzej mówi, słuchaj, ja się chcę z Tobą ożenić. A ja nie, ja nigdy w życiu. Mówię, to absolutnie, to już nie wchodzi w grę, już miałam męża. Nie, ja już to przerabiałam, dziękuję. Nigdy w życiu. Ja to pamiętam, jak dzisiaj powiedziałam, nigdy w życiu. No i po 4 latach siedzę na balkonie i słuchajcie, ja doznałam czegoś tak silnego, ja tego nawet nie potrafię opisać. Ja dostałam takiego wylania miłości Bożej, że ja wtedy wiedziałam jedno, ja nic nie wiedziałam. Ja nawet, słuchajcie, nie wiedziałam, dlaczego Pan Jezus był ukrzyżowany. Ja wiedziałam, że to było, ale czemu to było, to ja nie wiedziałam. I wtedy wiedziałam jedno, że Bóg jest i że On mnie kocha, bo ja takiej miłości ja w życiu nie doznałam od człowieka. Tego się nie da opisać, tego nie da się porównać. Nawet gdzie ja tak tą miłością darowałam tą moją Wiktorię, ona była dla mnie właśnie tym Bożkiem, to jest nieporównywalne, to jest, ja nie wiem nawet jak to określić, ja to zawsze mówię, że ocean miłości na mnie został wylany i ja wiedziałam, że ja już mogę zostawić tą wiadomość, mogę, ale ja już nie mogłam, ja już chciałam poznać Boga, no i wtedy taki szał, dobra, coś robię, no gdzieś, no i zaczynam chodzić do kościoła, no tego, którego znam. No i się znowu męczę w tym kościele, no nie, te mury, to wszystko. A, jeszcze moja Wiktoria, bo moja Wiktoria zawsze była wierząca. Jej marzenie było jechać do Ostrej Bramy, na Litwę. I my nawet mamy taką propozycję, żeby tam jechać z takim artystą, no i my tam jedziemy. I ja pamiętam, że w tej Ostrej Bramie, zawsze mówię, że to jest miejsce cudów, bo tam się stał cud. I ja wiedziałam, że to nie może być od Boga, bo moja Wiktoria napisała, jak to się nazywa, Wiki?
Intencje.
I ten ksiądz nam przeczytał I ja prosiłam, żeby ta msza była tego dnia, bo my byliśmy tylko w tym Wilnie 6 godzin, no nie? Bo my mieszkaliśmy w Druskiennikach, to było dość daleko. I ja go proszę, że to my jesteśmy te 6 godzin, żeby on zrobił, odprawił tę mszę. A on mi mówi tam za ileś dni, jak już my mieliśmy wracać do Polski. Ja mówię, że nie, że my jesteśmy tylko te parę godzin. A on wcześniej otworzył tę kopertę, przeczytał nam ładnie, ładnie i zobaczył, ile w tej kopercie. A tam było ile, Wiśka, 5 euro czy 10 euro?
10, już nie pamiętam.
A ja mówię, no tak, bo gdybyś tam złożyła ze 100 euro, to może by i było dzisiaj. Ale że... I wtedy wiecie co, tak we mnie zgasło to wszystko. I jeszcze do Jędruli mówię, Jędrula... A, jeszcze w tych Druskiennikach ostatni dzień poszliśmy tam do kościoła i tam polski ksiądz odprawia mszę i to ta, pamiętam, ta msza była taka krótka, 25 minut. I ja mówię do Jędruli swojego, wiesz Jędrek, jakby w Polsce takie msze były, to ja bym nadchodziła, no nie, ale tych 45 minut to ja nie mogę wytrzymać. No i wtedy przyjeżdżamy z tej Litwy, ja idę znowu na ten balkon, bo dla mnie to był taki konfesjonał, ten mój balkon. Idę i tak mówię, Panie Boże, ja Cię tak przepraszam, ja przepraszałam już wtedy Boga, bo ja myślałam, że ja mam coś czuć, no nie, a ja wręcz odwrotnie, ja miałam takie zniechęcenie, już w ogóle taki wstręt aż. Ja tak przepraszałam Boga, bo mi było tak głupio i wtedy ja słyszałam konkretnie, co ja mam robić, no nie, a jeszcze wtedy to mówię, dobra, to jak nie ta religia, to może jakaś inna religia, internet, bach, co tu mamy, no nie do wyboru, bo znałam tylko Kościół katolicki i w rodzinie mam ludzi z organizacji Świadków Jehowy. Ja nie wiem, dlaczego nawet kiedyś pomyślałam, a co, jeśli oni mają rację, ale jakoś nigdy mi w tamtą stronę tak, no jakoś mi tam nie też nie było po drodze. No i ten internet, bach, ciach, jakie to tam jeszcze, co to jest, no nie, no ja szukałam religii. No i ja na tym balkonie i Pan Bóg powiedział, żebym ja zostawiła to wszystko. Ja mam to wszystko zostawić i zacząć czytać Biblię. A ja już pamiętam, że w swoim życiu dwa razy robiłam takie podchody, no ale to niestety się kończyło bardzo szybko, bo dla mnie to było czytam, nie wiem o czym. No i znowu ten Stary Testament i znowu to samo. I znowu idę na ten balkon i mówię, Boże, ja Cię przepraszam, ale ja tak czytam, tylko że nic z tego mojego czytania to nie wynika. I Bóg mi do mnie mówi, zostaw to, zacznij czytać Nowy Testament. I ja zaczęłam. I w tym momencie, wiecie co, chyba ta zasłona z oczu mi zeszła. I ja do Wiśki mówię, Wiktorka, ty nie uwierzysz, ale to jest tak. To my żeśmy całe noce, słuchajcie, ja nie wiem, czy mi się wtedy ten telewizor nie spalił, to też nie wiem. To my żeśmy cały czas, wszystko, bo słuchałyśmy Biblii, bo ja wtedy słuchałyśmy, no nie, Wiktorka, na YouTubie. No my żeśmy po prostu, to był taki trans, że nie musiałyśmy spać, jeść tylko na okrągło, no nie. I ja mówię, wow. I wtedy pamiętam, jakieś mi się, ten kanał takiego brata, Grzesiek Morawski, niektórzy go znają, bo wiem, że są u niego na grupie. I on był, założył się, nawrócił ze Świadków Jehowy, ma taki kanał, byłem w religii. Ja do niego zadzwoniłam kiedyś. On był pierwszą osobą, z którą ja w ogóle miałam kontakt i później Edyty Świadectwo. Znaczy ja Edyty Świadectwo to może i wcześniej widziałam, tylko ja tak nie wiem, później ja coś, mówię chrzest, ale ja mówię tak, ta dziewczyna to coś mówiła o chrzcie, we mnie, co ona tam mówiła? Ja musiałam odnaleźć to świadectwo. Ja mówię, jak ona się wannie chrzciła? Co ona tam mówi? No ja tak mi tylko utkwiło to, że ona w tej wannie. Ja tak odgrzebałam to świadectwo, jeszcze raz usiadłam i ten był numer Edyty. No nie, i zadzwoniłam wtedy do Edyty. Później jeszcze miałam taki fajny, no nie, Edyta, ten pomysł, że ja to sobie życie poukładam, dopiero do Boga przyjdę, pamiętasz? No. No i tak żeśmy później były z Wiktorką. A jeszcze fajnie było, jak żeśmy jechali na chrzest, bo my już wszystko mamy ustalone, mam jechać na chrzest. To jest kupa kilometrów. I jakoś tak... że ja już powiedziałam dzień wcześniej, że ja nigdzie nie jadę. Nie jadę, bo w końcu wyszło nam, że to jest jeszcze 100 km dalej niż jest w rzeczywistości. Ja mówię, ja nigdzie już nie jadę, ja już mam tego dosyć, a zresztą tak cały czas mi tak mówię, gdzie ty, babo, jedziesz, a może to jakaś sekta? I takie, wiecie, teraz mam wszystko takie, że żeby tylko nie jechać. A mój Jędrek powiedział tak, o nie, jak ja ci powiedziałam, że cię zawiozę, to cię zawiozę. I ja, żeby on się ze mną nie kłócił, no nie? To ja mówię, dobra, bo będzie później mi wypominał, to już pojadę tam dla świętego spokoju, już pojadę, ale bez żadnego takiego, że powinnam czy coś. I pamiętam, że my mieliśmy wyjechać o godzinie 4 w nocy. ale jakoś tak wcześniej się ogarnęłam i wyjeżdżamy za 15.15 i włączamy, jest takie Radio Vox, tam są takie piosenki z lat mojej młodości i Disco Polo, ale to nie wiem, tam ktoś kojarzy, tam lata 80. I słuchajcie, leci jakaś piosenka z tych lat 80. Piosenka się kończy, to jest za 15.15 na tej stacji Vox, no nie? I nagle ktoś, facet, mówi o Jezusie, nie? I mówi, że Jezus będzie wydany. Jezus mówi do swoich uczniów, że będzie wydany i tam mówi. I na koniec jest, i co wy teraz z tym zamierzacie zrobić? A ja sobie myślę tak, co ten mój Jędryk włączył, Radio Maryja, i tak patrzę, no nie, bo ja siedziałam z tyłu. No nie, VOX. Nie, aha. Ja mówię, nic, tylko już ja mam o mamy jakieś, coś się dzieje ze mną. I tak siedzę wklejona w ten z tyłu w to siedzenie i tak, ja myślałam, że po 2 godzinach, Wiktorka mówi, to było chyba po godzinie, i tak mówię, Jędrek, o ty tak słyszałeś? Bo mówię tak, no jak się zapytam, pomyślisz, że mnie coś odbiło, no nie? A nie, czy do Wiśki, mówi, Wisia, a ty to tak słyszałaś coś? A Jędrula mówi tak, o Jezusie? A ja mówię, oho, czyli tylko nie ja. Ja mówię, tak, słyszałem. I Wisia mówi, że też, ja mówię, okej, jest dobrze. Wszystko, i wtedy wiedziałam, że już dobrze robię, że ja jadę na ten chrzest, bo ja nie chciałam. Ja już tylko pojechałam, żeby wiecie, no bo tak, najpierw mu mówi, ileś tam czasu, czy mnie zawiezie do Niemiec, tak? To też nie jest od nas 5 kilometrów, a później w ostatniej chwili mówię, nie jadę, no nie? Więc już dla spokoju. No i pojechaliśmy i... No, a jeszcze a propos tego strachu, bo ja byłam strasznie bojącą osobą, strasznie się bałam o wszystko, odkąd mam Wiktorię, to się tak trzęsła, moje jeszcze w świecie taki pomysł, najlepiej jakbyśmy się przeprowadziły na Winiary, to jest taka dzielnica, gdzie jest szpital wojewódzki, no bo przecież w razie co to ją uratują, bo faktycznie Wiktoria miała już, no parę razy schodziła z tego świata, no nie? A Bóg mnie od tego uwolnił, po prostu mnie uwolnił. I ostatni incydent w tym roku, co było niedawno też, no Wiktoria zasłabła, no nie wiadomo było, co to było. I wiecie co, ja wiem, że jestem uwolniona, bo ja wtedy tylko powiedziałam jedno, Boże, ja wytrwam wszystko, tylko daj mi wiarę i siłę. Ja już nie płakałam, że nawet może mi ją zabrać, wiecie? Ja nie, wiecie, o co mi chodzi? Że ja już miałam taki spokój i słuchajcie, przyjechali ratownicy, oni byli jacyś tacy, później my w tym szpitalu, jak ludzie przysioczyli tam na ten SOR, słuchajcie, zewsząd, tu słyszę bluzgi, tu co to za szpital. A ja sobie myślę, Boże, czy ja jestem w innym szpitalu? Wszyscy uśmiechnięci, wszyscy normalni, ta Wiktorka od razu, słuchaj, oni ją wwożą, oni tam od razu się zajmują, mówią, co prawda, że ja muszę wyjść, ale wie pani tu będzie, bo w razie co to my panią poprosimy. Wszystkie badania, my tam byłyśmy, nie wiem, czy nawet z 1,5 godziny. Ona wszystko i później, dobra, idźcie do domu, no nie? Wiktoria jeszcze lekarzowi mówiła oczywiście tam o Ewangelii. On jej maturę kazał zdawać, a ona mówi, że ona już tu zdaje maturę i innego rodzaju. A ludzie tak psioczyni i wiem, że mnie Bóg uratował od tego lęku, bo to nie było życie. Wiecie co, jak ja się cały czas zbałam, to jest takie życie, to jest tak jakby cię ktoś, nie wiem, cały czas jakby człowiek był spętany czymś. Nie muszę oddychać nawet spokojnie. Wiecie, to w moim życiu te problemy zostały te same, bo nadal Wiki jest niepełnosprawna, ale już nasze życie jest inne, no nie?
Jesteś wolna.
Jestem wolna. Ja wiem, że ona jest chora, że znaczy chora, no niepełnosprawna, tak? Ale zawsze mówię, Wiki, wytrzymaj. Ile by to nie było, to wytrzymaj, bo tam już będzie dobrze, tak? I ja już nie jestem spętana tymi, wiecie, tym, taka związana tym strachem. Bo ja już nie miałam siły oddychać, ja nie miałam siły żyć przez strach, bo się tak bałam. Ale ja się wiem, czego bałam. Się bałam też i śmierci. Bo ja na samą myśl, że ja miałabym umrzeć, to dostawałam jakiegoś paraliżu. Bo ja gdzieś podświadomie wiedziałam, że ja za wszystko beknę, co ja tu zrobiłam. Chociaż ja uczciwie nie chciałam być ateistką. Tylko mnie ten ateizm nie wychodził. Ja tak bardzo chciałam być tą ateistką, ale... A ja a propos tego mojego nigdy w życiu nie wyjdę za mąż, jak ja już to tak zaczęłam się nawracać, ja mówię, Edyta, przecież ja żyję w grzechu. Ja wie, czym ja się różnię od prostytutki? Niczym. I ja mówię, Jędrula, tak to być nie będzie. Albo my bierzemy ślub w te, albo w tamte. To teraz wybieraj, bo to tak być to już nie będzie. Ten patrzy na mnie. Ta, co nigdy nie chciała ślubu, nigdy w życiu. No dobra, no to od razu. Ino wzięliśmy ślub, bo ja już czułam, że już nie mogę tak. Ja już po prostu nie mogłam tak żyć. No, także ja dziękuję Bogu, bo na to, co się teraz dzieje na świecie, to ja z tą swoją, nie wiem jak to nazwać, taka psychoza wręcz była. Ja nawet do Uli mówiłam, niektórzy znają Ulę z poprzednich wakacji, mówię, przecież Ula, ty mnie znasz. Ula zawsze się bała o mnie, bo to moja ciocia, że ja kiedyś zeświruję i faktycznie ja albo bym się rozpiła, bo lubiłam alkohol, albo bym w najlepszym, mogłobyś mnie nie być, albo w najlepszym przypadku, nie wiem, w jakimś szpitalu psychiatrycznym bym była. Ja bym tego nie zniosła. Ten lęk o Wiktorię by mnie zabił. Po prostu by mnie zabił. A ja dzisiaj wszystkim tłumaczę, że jest dobrze, znaczy dobrze, że Bóg uwalnia. Ja cały czas mówię, że Bóg uwalnia. Także a propos nałogów, co dzisiaj mówił ktoś, czy wczoraj, już nie pamiętam, mówiłeś o nałogach? A. No to ja też miałam z papierosami, ja uwielbiałam to robić. I co rzucałam, to wracałam i w końcu pamiętam, ja z fajką w buzi na balkonie mówię tak, Panie Boże, ja Ci przysięgam, że to jest mój ostatni papieros w życiu, ale ja Cię błagam, bo że wiedziałam, ja już nie chciałam tego robić, ja już dojrzałam. Ja powiedziałam, Boże, tylko pomóż mi zabrać to, bo ja już tego nie chcę robić, ja już po prostu nie chcę. I to był ostatni mój papieros w życiu. Ale ja sobie później zdałam sprawę, że do momentu, kiedy ja to kochałam robić, bo ja to kochałam, tak jak mówiłeś, to się po prostu lubi coś, no nie? No to po co Bóg mi ma to zabierać? Jeżeli ja to lubię, no to ma miejsce, kobieto, no. Twój wybór. Także tak, ale no ja mi Bóg w moim życiu zrobił tak wiele, jestem tak wdzięczna, bo no mówię, mi dzisiaj mogłoby już równie dobrze nie być, albo bym bardzo już źle żyła już w ogóle chyba. Nawet tak w takim życiem światowym. No niektórzy żyją moralnie, prawda? Ja bym nie dała rady. Ja bym w którąś stronę już poszła, nie wiem, albo w jakiś nałóg, albo w szpital, albo by mnie już nie było. Mnie to by zeżarło, bo już mnie wtedy zżerało. Ja już nie miałam siły czasami oddychać.
Chwała Panu, aleluja.
Także dziękuję bardzo i chwała Bogu.
Mam pytanie, gdzie na ten chrzest pojechałaś?
Do Gerlitz. W byłym mieszkaniu Edyty, bo Edyta już wtedy nie mieszkała, w tej samej wannie. Nie wam nieco Edyta. Moje życie. Na można. Po Edycie. No, dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Dobry wieczór wszystkim. Mam na imię Wiktoria. Jestem osobą niewidomą od urodzenia. Praktycznie moja przygoda z Bogiem to była już jak zaczęłam poznawać, jak byłam katoliczką, można powiedzieć, bo tak miałam przekazywane, że w ten sposób jest dobrze czynić Bogu, czyli tam wiadomo, ja to czułam wręcz w poczuciu obowiązku typu msza i innego rodzaju modlitwy, jakie panują w kościele katolickim. I byłam bardzo systematyczna. Ja w ogóle nie zdawałam sobie sprawy, że to się Bogu nie podoba. Myślałam, że ja robię wręcz dobrze, że ja robię to na chwałę Bożą. Ja naprawdę jeszcze chodząc do szkoły, bo chodziłam do normalnej szkoły jako osoba niewidoma i ja co na przerwach głosić, tak? Mówić o Bogu. Tam kto chciał, to posłuchał, kto nie, to nie, ja się tym nie przejmowałam. Ale i wiadomo, tam mówiłam co, jak, że Bóg o wszystkim decyduje, że nie my sami tak nie możemy. I też oprócz tego, to wiadomo, modliłam się na różańcu najbardziej. Bo tam inne modlitwy też tam tej instytucji mówiłam, ale tak najbardziej to różaniec, tak? Co z problem, to różaniec był w ręku u mnie. I no i tam też nosiłam przecież koronkę w plecaku. No, także miałam tego wszystkiego, medalików i tych innych rzeczy. No, nie myślałam, że to jest tak złe, że to jest tak brudne w oczach Boga. Ja naprawdę robiłam to z wiarą, że to jest miłe dla Boga. I no, około 5 lat temu zaczęłyśmy z mamą czytać Biblię. No, raczej słuchać, bo tak słuchałyśmy więcej. Bo to mama przeczytała, to więcej na YouTube słuchałyśmy. No jak ja usłyszałam dekalog, to po prostu ja mówię, co? Mówię, niemożliwe. Ja mówię, czego nie wolno? A tak ja siedzę i normalnie mówię, jak to? Mówię, jak to jest możliwe? A jeszcze pamiętam tak któregoś razu, tak się, bo ja się żegnałam co wieczór i ustałam chyba tyłem do obrazka tak zwanej Matki Boskiej. Mówię tak zwanej, bo wcześniej wierzyłam, że to moja matka, że z każdym problemem to do niej, czyli do Marii. Teraz wiem, że była człowiekiem, że owszem, była błogosławiona, ale wiem, że nie mogę się modlić tylko do Boga i do Jego Syna Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. I tak babcia tak mnie odwróciła, tu jest obraz, a ja, aha, no dobrze, to będę tak się żegnać. A nikt mi nie mówił, przepraszam, że to właśnie, że nie wolno, tylko tak, no dobra, zwróciła uwagę babcia, no to okej. I wtedy tak zaczęłam poznawać Biblię. No wiadomo, tam jest, tak znałam Biblię, że tam fragmenty był czytań, tam parę wersetów i takie moje było poznanie Biblii. Ale po usłyszeniu dekalogu, no to ja byłam, no szok ciężki. No ale mówię, no okej, no mówię, no, bo ja tak sobie później chyba przypomniałam, że tam jak się uczyłam na religii o Piśmie Świętym, że to jest zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem ducha, no to mówię, to nie jest kłamstwo, tak sobie później tak rozmyślałam na ten temat. Ja mówię, to musi być prawda, no skoro tak, tak jest napisane, no to wiadomo, nie wolno tego, no wiadomo tych. Ja byłam też bardzo taka, że na wszelkie pielgrzymki chciałam, do ilu tych miejsc jeszcze chciałam jechać, zwiedzać, ojej, uzdrowienia szukać, gdzie się tylko by dało, żeby tylko widzieć fizycznie. Ale no dzięki Bogu, no tam byłam jeszcze w Licheniu, tak przed tym wszystkim, przed moim nawróceniem, później w Oborach, w takim sanktuarium i no wiadomo, że tam nie doznałam uzdrowienia, nie widzę tak jak nie widziałam, ale dziękuję Bogu za wszystko, za każdy dzień też. I po ja tak też mama rozmawiała ze mną, co jak i o chrzcie, że to wszystko musi być świadoma moja decyzja podjęta przeze mnie. Ja podjęłam tę decyzję, że tak, że chcę być, że już chcę się, że już oddałam się całkowicie Chrystusowi i że już nie mogę tego robić, co robiłam. Także ciesz się z tego. Dziękuję Bogu za to, że miałam tę szansę. I ciesz się, że spotkałam się ze wspaniałymi braćmi i siostrami. Także dziękuję Bogu za to, że dostałam tę szansę nawrócenia się, otwarcia się całkowicie na Boga. Bo ja wprawdzie sobie zdawałam sprawę, za co Pan Jezus był ukrzyżowany, no ale po drodze jeszcze tam wiadomo, inne tam modlitwy szły, które nie są dozwolone według Słowa Bożego. No i ja już później tak nie miałam pytań, no wiadomo, nie wolno, no to nie wolno modlić się do ludzi i tak dalej, do tych posągów sobie czynić, no dobra. I była tak jeszcze, cofając się w czasie, to też modliłam się nad taką koleżanką w klasie. Tam coś mówiła. Coś tam chyba ją głowa bolała, więc to się pomodlę nad tobą, jako katoliczka. Ale chyba własnymi słowami się modliłam i tak kładłam na nią chyba rękę, na nie położyłam na tej jej głowie. I już nie pamiętam, jak się modliłam, ale mówiła, że jej przeszedł ten ból. Wiadomo, że to na przerwie. I ja mówię, jak się będziesz mnie źle czuła, więc to dawaj, więc to się znów pomodlę nad tobą. Bo wiedziałam, że Chrystus się zawsze modlił nad chorymi, że to wiedziałam. I bo ja się w ogóle uczyłam Braille'em, pisma Braille'a i korzystałam z takiej pomocy dydaktycznej do matematyki. Są to takie kubarytmy, takie kostki sześcienne. I na nich są liczby napisane i jest taka tabliczka, co się wkłada w takie dziurki. I ja tak siedzę, tam mi mama dała chyba parę przykładów, bo tam chyba coś chodziło do sprawdzianu, a ja tak siedzę. Nie brałam różańca, tak jak to miałam w zwyczaju, brać różaniec tam i te inne litanie odmawiać i innego rodzaju modlitwy, niby modlitwy. No i tak siedzę i ja tak, Panie Boże, pomóż mi, dobra, jeden przykład zrobiłam. Wołam mamę, mama, chodź sprawdzisz, czy dobrze. No dobra, kolejny i tak znowu, Panie Boże, pomóż mi. No i tak mówi, dobrze, ty już umiesz na tę klasówkę, dobra. Ja nie zdawałam sobie sprawy, że to w ogóle to jest moją modlitwą do Boga. Że to o własne słowa chodzi, tak jak teraz... wiadomo, jak siedzę i rozmawiam z kimś, tak, że mogę z Bogiem rozmawiać, niekoniecznie przez innego rodzaju formuły. Także jestem wdzięczna Bogu, że otworzył nam serca, bo praktycznie ja mówiłam mamie o Bogu też w sposób katolicki. I nie tylko. No wiadomo, kogo spotkałam, to tak chciałam, żeby ktoś uwierzył w Boga. Także mówię, dziękuję Bogu, jestem wdzięczna za wszystko, że czuwa nad wszystkim.
Halleluja, amen.
Cieszę się. Amen. Dziękuję.
Jesteś bohaterką naszą.
Tak.
Jest. To wielko. Była taka kobieta, misjonarka, Lottie Mon się nazywała. I to jest dla ciebie, Wiktoria, taka informacja. Słuchałem jej biografię, oglądałem też jej film, jest po angielsku. Mama ci włączy. Taka inspiracja dla ciebie. To była kobieta też niewidoma. Ona miała wielkie marzenia i spełniła je. Ona była nauczycielką, chociaż w tamtym czasie było to niemożliwe, a stało się możliwym, bo kochała Boga i prosiła Go o te rzeczy. I była autorką ponad 1000 hymnów i to nie byle jakich, bo ona występowała po prostu, jak to jestem politycznie słaby, te słowa mi wypadają, ale wiecie, o czym mówię, te kongresie. Narodowe jakieś rzeczy, tak?
W kongresie gdzieś tam, nie?
Tak, ona była bohaterką po prostu, jako misjonarka, jako chrześcijanka i ludzie oskarżali ją, mówiąc, Moni, jesteś tak oddana Bogu, a gdzie jest twój Bóg, skoro tyle osób się nad tobą modliło i ty dalej nie widzisz? Ona mówi, posłuchaj, powiem ci jedno. Mam takie szczęście, że pierwszą rzeczą, jaką ujrzał moje rzeczy, będzie Chrystus. Wiesz, my możemy się modlić zawsze o ciebie, ale ta kobieta zrozumiała, że łaską jest to, że nie widzi, bo pierwszą osobą, jaką zobaczą jej oczy, będzie Jezus. I była dumna z tego. I jej mąż był też niewidomy. I mieli dzieci i mieli się dobrze. Także Bóg jest dobry, ma dziwne wielkie plany, a my czekamy na inspirację, jakie Bóg włoży w swoje serce i będziemy oglądać Twoje dzieła. Nie wiem jakie, ale Bóg jest twórczy i wkłada inspirację w nasze pragnienia, które są Jego pragnieniami, czyli ja kibicuję Ci bardzo mocno i czekam na owoce Twojego życia w Chrystusie.
Amen.
Amen. Amen.